Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Suleciński. Moimi gośćmi są dzisiaj Dorota Arciszewska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie.
Katarzyna Hall, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Witam.
Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa PSL.
Dzień dobry.
I pan Jarosław Szczukowski, SLD.
Dzień dobry.
Chcę zacząć od edukacji, a właściwie od tego, co się zdarzyło w Sejmie. Tutaj panie nam być może z pierwszej ręki to zrelacjonują, a przy okazji porozmawiać chyba szerzej o edukacji, bo to taki temat, który wciąż wciąga Polaków i wciąż mamy takie poczucie, że być może jest to taka dziedzina, w której powinniśmy coś poprawiać. Chyba poprawiać nieustannie. Pojawili się w Sejmie, pojawiła się Fundacja Państwa Elbanowskich po raz kolejny, z tym razem z 300 tysięcy podpisów. Po raz kolejny była mowa o 6-latkach, choć jak rozumiem, ten projekt jest już właściwie w trakcie wdrażania, więc podejrzewam, że pewnie byłoby go rzeczywiście trudno zatrzymać, ale było tam też jakiś zbiór innych postulatów, no i w pierwszym czytaniu ten wniosek odpada. Czy to jest właściwa postawa? Chcę spytać panie posłanki, czy może trzeba było trochę podebatować chociaż nad tym?
Debata w parlamencie była na temat tego projektu i rzeczywiście staraliśmy się przeanalizować ten projekt. I muszę powiedzieć, że ja bym jasno powiedziała, bo hasłem przewodnim było coś takiego, żeby rodzice mieli wybór. Obecny stan prawny, ostatnie zmiany ustawowe powodują, że już ci rodzice ten wybór mają. Jest jeden wymóg tylko prawny, żeby zasięgnęli opinii specjalistów, podejmując decyzję o wysłaniu dziecka później do szkoły. I myślę, że to jest dobre rozwiązanie, że warto posłuchać trochę fachowców też, co sądzą o rozwoju mojego dziecka, bo rodzic, możemy go traktować jako eksperta od własnego dziecka, ale nie zawsze widzi to dziecko na tle rówieśników, na ile dla dziecka jest dobre pójście do szkoły wcześniej, czy pójście do szkoły później dla jego rozwoju i warto tych specjalistów posłuchać.
Choć ta sytuacja jest jakby odwróceniem tego, czego, jak rozumiem, Fundacja Elbanowskich oczekiwała, to jest sytuacja, w której ten wybór jest wtedy, kiedy nie chcemy posłać naszego tego 6-letniego dziecka do szkoły, a nie sytuacja, w której to rodzice decydują, czy chcieliby posłać je jako tego wcześniej wysyłanego do szkoły. To jest jakby odwrócenie też sytuacji sprzed kilku lat, która była. Czy pani jeszcze jako minister nie ma takiego poczucia, że ten błąd się zrodził gdzieś tam wtedy, kiedy premier Donald Tusk się zawahał i nie zdecydował się na wdrożenie tego projektu jakby za pierwszym zamachem?
Znaczy, ja z najwyższą powagą słuchałam głosów środowisk rodziców, bo przecież jeszcze kilka lat temu przy tej pierwszej inicjatywie państwa Elbanowskich były zdania też podzielone wtedy, na ile właśnie iść, można powiedzieć, dalej do przodu, a na ile można powiedzieć, przyjrzeć się temu poważnie. I naprawdę bardzo wiele się zdarzyło przez te ostatnie lata, między innymi właśnie dzięki aktywnym rodzicom, że wprowadzono szereg zmian, można powiedzieć, z najwyższą powagą traktujących uwagi, że w konkretnej szkole coś jest nie tak, że pamiętajmy, że to, jak rodzice ufali szkołom i samorządom, bardzo zależało od postawy poszczególnych samorządowców. Były jednostki samorządu terytorialnego, gdzie większość rodziców wysyłała swoje 6-letnie dzieci, bo tam naprawdę wiele zrobiono, żeby tych rodziców przekonać i pokazać, że ta szkoła się zmienia, że jest przyjaźniejsza, lepiej się opiekuje dziećmi i akurat Pomorze stoi na czele tych statystyk.
Ja pamiętam samorządów. Gdynię, która właśnie próbowała powiedzieć, że jest bardzo zaawansowana i bardzo szybko jakby próbowała wdrażać ten projekt.
Tak, bo właśnie samorządowcy tu bardzo dużo zrobili. Natomiast były też samorządy, gdzie ta sytuacja była diametralnie inna i gdzie rodzic rzeczywiście nie ufał temu konkretnemu wójtowi. I te dane można pokazać, jak bardzo są zróżnicowane. Ale przez te lata, jak mówię, pojawiło się właśnie takie pewne mechanizmy. Jest strona internetowa ministerstwa, gdzie jest opinia każdej rady rodziców, nadzoru pedagogicznego, każdej szkole, gdzie jest no, system szybkiego reagowania, jeżeli rodzice zgłaszają jakieś wątpliwości, bo właśnie dlatego, że z najwyższą powagą traktowano te wskazania, w tej konkretnej szkole coś jest nie tak i musimy spróbować, żeby no, przekonać rodziców, żeby ta rzeczywiście atmosfera w każdej szkole była jak najbardziej przyjazna. Także dzięki aktywnym rodzicom wiele się zdarzyło. I jak mówię, dodatkowo wprowadzono mechanizm, że jeżeli rodzic uważa, że w wypadku jego dziecka jest lepiej posłać to dziecko właśnie do szkoły później, to wystarczy zapytać się opinii specjalistów z poradni i taką decyzję można podjąć.
Choć wracając do tych aktywnych rodziców i do tych właśnie podpisów, które po raz kolejny Fundacja Rodziny Albanowskich zebrała, no to mamy jednak też taki element, który no, w Sejmie się zdarza ostatnio dość często. Ja nawet ostatnio takie zestawienie usłyszałem, że tych inicjatyw, które przedstawiano, było w ostatnich latach bardzo dużo i Sejm jednak w większości wypadków je odrzuca. Pani Dorota Arciszewska, czy pani uważa, że w tej sprawie kwestia merytoryczna była ważna, czy też ważne też było to, że gdy zbiera się 300 tysięcy podpisów, to należy jednak taką inicjatywę chociaż potraktować na tyle poważnie, żeby trafiła do komisji? Znaczy,
ja uczestniczyłam w tej debacie, ponieważ moje dzieci cały czas przez czas trwania tej reformy jej podlegały i ja miałam wybór. Ja nie posłałam dziecka w wieku 6 lat do szkoły, ponieważ ja sama widziałam, że on nie dorósł do tego i teraz jestem przekonana, że dobrze zrobiłam, dlatego że jest w tej chwili w czwartej klasie i te dzieci, które były wtłoczone albo nie skorzystano, tylko wmawiano im, że dają, radzą radę, nie dają sobie rady. One po prostu muszą nadrabiać, mają kompleksy, bo nie mogą dorównać do dzieci znacznie silniejszych. Nie dają sobie rady. Rodzice muszą chodzić do poradni psychologicznych. Muszą korepetycje, jakieś zajęcia wyrównawcze. Oczywiście jest ustawowo możliwość jakiegoś nauczyciela do pomocy, ale z punktu widzenia rozwoju psychicznego tych dzieci, to nie można posługiwać się argumentem, który strona rządowa preferuje, że ubliżamy dobrym dzieciom, zdolnym i nauczycielom. To jest postawione na głowę. Nie, wręcz przeciwnie. Trzeba po tylu latach wdrażania reformy, bądź też wycofywania się Donalda Tuska z niej pod naporem rodziców, przeanalizować, a to już jest tyle lat, czy warto, czy nie warto naprawdę wprowadzać, albo dać wybór rodzicom. Ja uważam, że zaparcie się Platformy Obywatelskiej i PSL-u w tej kwestii jest błędem, dlatego że nawet my, jako Prawo i Sprawiedliwość, na początku jakby dawaliśmy przyzwolenie w 2005 roku do tych 6 lat 3 i 3, ale w tej chwili, tak jak w wypadku powiatów, patologii w samorządzie, czyli kadencyjności, czy przeanalizowania, czy puścić, czy nie, 6-latki do szkoły i dania możliwości rodzicom, można wyciągnąć wnioski na podstawie tego, co się dzieje i jak dzieci, które nie nadawały się do pójścia do szkoły, przeżywają w tej chwili i jakie są z tego tytułu no.
Choć ja rozumiem, że większość tych zastrzeżeń, o których pani mówi, to jest jakby to powiedzieć kwestia tego, no, powiedziałbym, systemu mieszanego, w którym na przykład w jednej klasie spotykają się 6 i 7
latki. Panie redaktorze, w tej chwili będzie sytuacja tego, że w klasie będą 5-latki i 7-latki. Dlatego, że w Polsce, zachęcam do przeczytania, jak w pigułce podanej analizy przez Fundację Państwa Albanowskich, fakt, że w innych krajach Unii Europejskiej, i to nie jest prawdą, jak rząd mówi, że we wszystkich krajach dzieci idą od 6 roku, ponieważ jest rozgraniczenie, w jakim miesiącu roku się urodziły, ile skończyły lat w momencie, gdy szkoła się zaczyna i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma obligo, mało tego, odchodzi się od tego z racji właśnie na fakt stwierdzenia jakby krzywdy zrobionej wielu tysiącom dzieci. I teraz pani minister mówi, tutaj obecna, że jest wybór. Jest, my już dzisiaj jesteśmy w stanie stwierdzić, bo jest, żeby wywiązać się i mieć sukces z tej reformy, jest presja na ośrodki, gdzie te badanie można wykonać. Ja na dowód tego dam, bo to zostało też powiedziane, gdzie 8 osób z Platformy Obywatelskiej było na tej debacie. To jest dowód na to, jak poważnie i jeszcze śmiechy, chichy i takie zachowania, które no, godzą w powagę parlamentu. Naciski na psychologów w poradniach idą od samorządu. Nawet z góry. Pan wiceminister Sławecki w zeszłym roku w maju wysłał do wszystkich samorządów w Polsce okulnik, w którym stwierdził, że opinie o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego wydawane przed majem nie są miarodajne, a nabór jest teraz. Teraz już się decyduje, czy dziecko jest przyjęte, czy nie. I wszystkie dzieci są odsuwane na maj jeżeli chodzi o badania, a nam chodziło o to, i tak jak było wcześniej, żeby w każdym momencie rodzic mógł zdecydować, że wycofa dziecko na przykład albo nie pośle do szkoły. Mało tego, jeżeli chodzi o szkoły, to my już dzisiaj wiemy. No przecież my mamy dzieci w szkole, mamy rodzinę za granicą, my wiemy, jak inne systemy funkcjonują. Przecież nikt mi nie powie, a samorządy nie realizują tego, bo nie są w stanie, bo nie mają pieniędzy, żeby wybudować wedle rozporządzeń szkołę z tunelami, przejściami, osobnymi wejściami. Więc w obecnie funkcjonujących szkołach, które ledwo organizują dzień tam z taką szkołą, dzień z taką, gdzie wszyscy rodzice się zrzucają na wymianę okien, kupienie tablicy, gdzie nawet pani minister zachęcała w pewnym poradniku, jak tam rodzice swoim sumtem, malarze, architekci mają pomagać szkole ją rozbudować. To są stare szkoły, które nie rozbudują swojej bazy. To są problemy z wyżywieniem dzieci, które nie ma czasu na to, żeby 300 osób skorzystało z obiadu, bo nawet w kolejce będą stały przez 3 godziny i jeszcze muszą obiad ten zjeść. Zatłoczone są świetlice, gdzie nie poszerzymy jej i nie będzie w stanie nauczyciel opiekować się 50 dzieci, którym jeszcze miałby zrobić lekcje, etc. Więc ja rozumiem intencje. Ale jak powiadam, zostawić wybór, bo tu chodziło o kompromis. Państwo albanoscy powiedzieli, chodzi o kompromis w tym jednym chociaż punkcie, żeby był wybór. A tego wyboru nie ma. I w związku z tym te wszystkie mechanizmy, o których jest mowa na stronach internetowych, to wszystko można, życie to zweryfikowało.
No tak, ale tutaj odnoszę też takie wrażenie, że mamy szalenie zróżnicowaną sytuację. Chcę spytać pana Krzysztofa Trawickiego, doświadczonego samorządowca, jak to wyglądało, jak pan, że tak powiem, ze szczebla gminnego miał wdrażać tę reformę? Czy miał pan takie poczucie, że szkoła na przykład jest dobrze przygotowana do przyjęcia młodszych dzieci?
Mam przypowiedzieć, że akurat gminie z Blewo, to mogę powiedzieć, że ta debata, o której mówimy, ona się już od kilku lat przecież przewija i samorządy szczególnie dbają o tą infrastrukturę oświatową. Ja mogę powiedzieć, że wszystkie szkoły nasze, to można powiedzieć, że są akurat w gminie z Blewo bajeczne.
Muszą, nie mają wyjścia ustawowo.
Bajeczne. Są środki również w innych programach, których można korzystać przy modernizacji całej sieci placówek. I mogę też powiedzieć z punktu widzenia Pomorskiego Związku Gmin, gdzie byłem przez wszystkie kadencje wiceprezesem i mamy takie analizy wszystkich naszych gmin w całym województwie pomorskim. Jest ten obraz pani poseł Arciszewskiej akurat nie jest tak czarny, bo jest przeciwnie, powiedział, że on jest bardzo optymistyczny.
To jest czarny,
natomiast nie jest taki czarny, jak przedstawiała pani, bo można mam analizę wszystkich gmin. Więc akurat tu samorządy wywiązały się kapitalnie z tego obowiązku modernizacji.
Co miały zrobić?
I teraz tak, wydaje mi się, że ta debata już ileś lat trwa i muszą być podejmowane decyzje. Według tej debaty, zresztą co pani minister powiedziała, są pewne mechanizmy, które chronią tych, dzieciaki, które nie są w tym momencie w stanie pójść, nie są psychofizycznie rozwinięte do tego, więc ta wolna amerykanka również dotyczyła, przepraszam bardzo, ale szczepień, które dano, że można szczepić i nie można szczepić. I dziś mamy dramat nieraz.
W Polsce jest obowiązek szczepień. To nie jest przykład adekwatny.
Wróćmy w takim razie do tego jednak szkolnego przypadku, jak otworzymy sobie temat szczepień, to zaraz będziemy rozmawiać. Pani poseł.
Więc są mechanizmy, które chronią te dzieci, i wystarczy z tego korzystać, a decyzja musi być podjęta i ona jest podjęta i wydaje mi się, że słusznie, że patrząc nawet na nasze dzieci, te dzieci, które teraz mają 5 lat, a byśmy porównali 20 lat do tyłu, to one są inne, one się szybciej rozwijają. Wiele one dzisiaj czasami więcej potrafią zrobić niż ja na laptopie, na tablecie i tak dalej. Więc
ale psychofizycznie niestety nie przeskoczy pan biologii.
Ale pani poseł, są mechanizmy i są...
Jarosław Szczukowski, jeśli mogę prosić.
Ani po prostu problemów dzieci związanych z tym postępem. I to trzeba widzieć.
No słyszeli państwo tak. Jarosława Szczukowskiego. Tu jest kilka problemów, o których pan redaktor powiedział, które w tej dyskusji się przejawiały. Po pierwsze są problemy natury obiektywnej i to rzeczywiście jest tak, że ta różnica wieku jest widoczna w wieku dzieci lat 6, 7, To są różnice, no, które są częściowo nie do uniknięcia tak naprawdę, dlatego że dziecko ze stycznia, dziecko z grudnia, nawet tego samego roku i tego samego rocznika, no, jest między nimi w tym wieku różnica. No, w wieku lat kilkunastu już nie, ale w wieku lat sześciu, siedmiu tak. Natomiast co do idei tej reformy, ja jak najbardziej jestem za tą ideą. Wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywaniu szans edukacyjnych służy rzeczywiście wcześniejszy obowiązek szkolny, posyłanie dzieci do szkół. I to nie chodzi o dzieci z dużych miast, które mają w rodzinach warunki do edukacji, do kształcenia. To nie chodzi o dzieci, pani poseł, które są pod tym względem zupełnie w innej sytuacji niż dzieci z obszarów wiejskich na przykład. W związku z tym idea jest jak najbardziej słuszna. Oczywiście można dyskutować.
W miastach nie ma słabszych dzieci.
Oczywiście można dyskutować.
Mniej zdolnych.
Są bardziej i mniej zdolne dzieci i
nie ma różnicy. Wieś, miasto, jeżeli chodzi o rozwój
pani
dziecka.
Poseł,
to są te same problemy.
Na przykład.
Na
przykład. To znaczy, to jest kwestia oczywiście dzieci z różnych rodzin, tak? O różnych możliwościach rozwoju zapewnianych im przez rodziców. I w tym sensie idea posyłania wcześniejszego dzieci do szkół i wyrównywania tych szans edukacyjnych jest słuszna. No zresztą oczywiście zawsze można podawać przykłady pozytywne, negatywne, chociażby przykłady tego egzaminu gimnazjalnego PISA, teraz będziemy mieli nową edycję w marcu tego roku, egzaminu organizowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na dużej grupie. Tam akurat polskie dzieci, w tym przypadku gimnazjaliści, wypadają całkiem nieźle. Chodzi o to, żeby poprawiać te warunki. Natomiast inną kwestią jest kwestia przygotowania szkół, jest kwestia infrastruktury, kwestia bazy. I to jest problem. To jest problem także właśnie w miastach, na przykład na nowych osiedlach. Kwestia braku tej infrastruktury społecznej w ogóle. Kwestia tego, że się buduje osiedla, na których są na początku bloki i nie ma szkół.
No
nie
tak,
ma...
to prawda, żeśmy te osiedla uciekły od szkół, które były zbudowane w latach 70. i 80.
I są jakby problemy tak tego, no że te szkoły w miejscach, gdzie one funkcjonowały, czasem sobie nie radzą, są zamykane, nie ma tam młodzieży, a z drugiej strony na tych nowych osiedlach po prostu tu nie ma szkół, nie ma bazy, nie ma infrastruktury i to jest kwestia jakby podejścia też samorządów i kwestia odpowiedniego inwestowania, takiego zrównoważonego inwestowania w infrastrukturę społeczną, kiedy tworzymy infrastrukturę
choć
mieszkaniową
na
przykład. Choć
te wyzwania były przed szkołą także wtedy, kiedy nie mielibyśmy problemu sześciolatków. Ja chcę spytać panią minister, czy wśród argumentów, które brano pod uwagę u zarania tej reformy, kiedy jak się wydaje był dużo większy konsensus w tej sprawie, to czy te argumenty związane z wyrównywaniem szans były tymi, które przeważały? Bo też pojawia się ten argument wcześniejszego wejścia ludzi na rynek pracy. I to jest też argument, który się często pojawia w tym dyskursie i trochę jest negatywny, no bo on pokazuje, że jakby chcemy mieć po prostu, żeby na rynku pracy było dużo więcej ludzi młodych, więc w związku z tym ten jeden rocznik zawsze czyni jakiś postęp.
Pamiętajmy, że dzieci bardzo się między sobą różnią, nawet te mające dokładnie tę samą datę urodzenia. Wcale nie trzeba podawać przykład różnic w miesiącach. Możemy wziąć dzieci urodzone dokładnie tego samego dnia. Oczywiście. I ich predyspozycje osobiste, ich kapitał kulturowy wyniesiony z domu, ich możliwości spotkania się z zorganizowaną edukacją jak najwcześniej. Przede wszystkim, czym szybciej zaczynamy edukację, czym szybciej mamy dostęp do fachowego podejścia, to mamy szansę na wyłapanie ewentualnych dysfunkcji, czy lepsze zajęcie się rozwojem uzdolnień. Także pamiętajmy, że ogromny krok związany z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej, jaki nastąpił w ostatnich latach, to jest też bardzo ważna sprawa.
Ja myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali też o tym, co szkoła robi potem, bo tutaj pojawiają się różne głosy w tej dyskusji i za chwilę po krótkiej przerwie do tej dyskusji wrócimy, jeśli państwo pozwolicie.
Ale jeszcze, chciałbym parę rzeczy sprostować.
Ale to za chwileczkę do tego wracamy, jeśli państwo pozwolicie.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Leciński, witam państwa ponownie. Moimi gośćmi są Dorota Arciszewska, Katarzyna Hall, Krzysztof Trawicki, Jarosław Szczukowski.
Witamy ponownie.
Zaczynaliśmy i mówiliśmy o dużo edukacji. Myślę, że jeszcze chwilę o tym porozmawiamy. Pani Katarzyna Hall, chcę spytać też o tą całą reformę, ale też jak słyszę jeszcze głos polemiki do tego, co się zdarzyło przed przerwą. Oczywiście, ale każdy jeszcze ma szansę.
Ale myślę, że warto powiedzieć jedno, że naprawdę wiele się w szkołach zmieniło i że polska szkoła zasługuje na to, żeby być przyjazna dla dzieci.
Zasługuje,
i sześcioletnich, i siedmiu, i ośmiu, i dziewięcioletnich.
Zasługuje.
I dzięki tej zmianie właśnie wykonano bardzo dużo. I warto zwrócić uwagę na to, że na przykład klasa musi być mniej liczna niż 25 dzieci. W świetlicy też jeden nauczyciel może się opiekować grupą mniejszą niż 25 dzieci. To jest nieprawda, że ma prawo być bardzo liczna i przepełniona ta grupa. Po prostu pewne rzeczy wprowadzono, żeby zagwarantować to bezpieczeństwo, dobrą opiekę, możliwość bardziej indywidualnego podejścia do potrzeb dzieci. Bo jak mówiłam już przed chwilą, dziecko urodzone tego samego dnia może mieć zupełnie inne potrzeby, inny kapitał kulturowy z domu wyniesiony. Warto, żeby jak najwcześniej tą edukację zaczynać, żeby dziecko, szczególnie tam, gdzie są właśnie trudne środowiska, bo one bywa tak, że i na terenach wiejskich, i są dzielnice dużych miast też, gdzie środowiskowo z domu to dziecko, lepiej, jeżeli szybciej się dostanie do specjalistów, którzy pomogą wyrównać jakieś dysfunkcje, nie wiem, a wada wymowy, a jakieś kłopoty adaptacyjne. I wtedy ten fachowy nauczyciel już na etapie przedszkolnym, bo pamiętajmy, że też nie wszyscy to wiedzą. Ja nieraz rozmawiałem z rodzicami, nawet wykształconymi. Oni nie wiedzą, że już czteroletnie dziecko od najbliższego roku ma prawo do przedszkola, bezpłatnej edukacji przedszkolnej, z ewentualną odpłatnością za godzinę powyżej tam 5 godzin za tą złotówkę, a za rok również 3-letnie. Więc te gwarancje też weszły, żeby szybciej pomóc tym dzieciom być dobrze zaopiekowanymi i trafić do specjalistów. Także myślę, że warto mówić o tym, że te indywidualne podejście, możliwość diagnozy, rodzic w przedszkolu może się dowiedzieć, że to dziecko może lepiej, żeby później poszło do szkoły. I też tak bywa i czasem to jest słuszna decyzja.
Ja za chwilę chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o tej edukacji na innym szczeblu, ale teraz jeszcze posłanka Arciszewska.
Ja muszę tutaj również się wypowiedzieć, ponieważ ja byłam na tej debacie i niestety z Platformą, ja nie wiem, czy pani minister była, bo nie widziałam pani minister na tej debacie.
Ja byłam od początku do końca.
Pani minister w każdym razie, Kluzik-Rostkowskiej nie było. Ale na drugi dzień...
pani Elbanowska w ogóle się nie interesowała tym, co ma do powiedzenia
pani
minister, bo wyszła.
W czasie głosowań nie mogła przyjść na debatę, ale tak odpowiadała, jakby ją gdzieś oglądała, więc to jest też, świadczy o tym, jakie jest podejście do projektu, gdzie 300 tysięcy osób się podpisało, a wcześniej 1 000 000 osób chciało referendum. Natomiast jeżeli chodzi o tych 5-latków i edukację przedszkolną, ona nie ma nic wspólnego z edukacją przedszkolną, bo pozbawiliście w tej reformie 5-latków i ja mogę o tym też coś powiedzieć, że nie mogą uczyć się czytać, pisać.
To też nieprawda.
My urządzaliśmy tajne komplety, bo
ale
można
to
się
bzdura,
uczyć
przepraszam,
literek.
Pani poseł.
Nie jest bzdura,
pani
tylko bzdura. To jest
nie
fakt.
Nie ma parytetu tutaj.
Zdecydowanie.
Przed dniem kobiet jesteśmy.
Jeszcze jednym elemencie, żeśmy zapomnieli.
Dominowały dyskusje.
Ponieważ szkoły są tak, bo się likwiduje szkoły, likwiduje się przedszkola, ponieważ samorządy grzecznie nie są w stanie tego utrzymać. I nie ma zmianowych, nie ma czegoś takiego jak zmianowość w 6-latku, który o 6:30 już musi wsiąść w autobus, a druga zmiana kończy o 17:30, gdzie te dzieci też powinny odpoczywać i mieć jakiś komfort psychiczny. Ja ważną sprawę chciałabym powiedzieć, że tu nikt nie neguje reform, bo my tutaj zbaczamy z tematu, drodzy państwo. Państwo elbanoscy mówią wyraźnie o wyborze. Nie negują możliwości, właśnie tak jak pani minister mówiła, bo to są bardzo dobre idee, żeby można było skorzystać, żeby można było pójść, żeby można było zasięgnąć opinii, żeby był ten
państwo
specjalista.
Państwo elbanoscy nawet chcą to płatnego przedszkola, a nie
to
bezpłatnego.
To są bardzo, bo właśnie, bo rodzice, widząc co się dzieje w publicznych placówkach, szukają sposobu i ten poziom, który potem w wyniku badań jest wyższy, to
ale
jest zasługa rodziców.
Szukać,
rodziców,
stać,
właśnie,
poseł.
No właśnie to jest problem, którego też się nie widzi. To, i którego też się nie widzi, ale dlatego, że nam wszystkim, czyli rodzice,
trzeba czytać konkretny projekt. Ten projekt akurat nie był taki.
Wyręczają państwo w tym, że sami podejmują pewne inicjatywy, bo zapisy, które są, one są nie do zrealizowania często. I teraz ja jeszcze raz chciałam powtórzyć. My nie negujemy reform ani państwa elbanowscy, tylko to musi być dostosowane do rzeczywistości i możliwości. A życie, jak powiadam, choćbyśmy nie wiem,
ale
co tu
przez
powiedzieli,
te lata się bardzo dużo
weryfikuje.
Pani poseł,
weryfikuje
pani poseł
reformę.
Skutecznie wykorzystuje mój czas. To znaczy w skrócie, rzeczywiście to w ogóle jest generalnie problem odnośnie tych projektów ustaw obywatelskich i tej inicjatywy, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. W jakimś sensie problem, że się odrzuca takie projekty w pierwszym czytaniu. Choć z drugiej strony pewnie, jeżeli i tak on miałby być odrzucony nawet po pracy w komisji, ze względu na taką wolę większości parlamentarnej, no to może nie warto udawać, że się nim zajmujemy, tak jak parlament udaje, że się zajmuje wieloma innymi ustawami. Oczywiście zawsze kiedyś musi być ten moment wejścia w życie pewnych rozwiązań. Ja pamiętam taką kwestię matury z matematyki. Pamiętam też decyzję wówczas rządu SLD i pani minister Łybackiej. I rzeczywiście wprowadzono pewien okres przejściowy, no ale kiedyś ten moment zero, kiedyś ten moment graniczny musi nastąpić, co nie zmienia faktu, że trzeba w dalszym ciągu ze szczególną uwagą i troską zajmować się jakością bazy, infrastruktury, także poprawy warunków pracy i poprawy warunków nauki. A jeżeli chodzi o przedszkola, no to właśnie przedszkola publiczne. Chodzi o to, żeby były dostępne w szerszym zakresie, żeby ta edukacja w ogóle bezpłatna, publiczna
była genialna dla wszystkich.
Tak, i miała jak najwyższą jakość i tym się trzeba zajmować. Jakby to jest to, na czym się trzeba koncentrować w kontekście tej reformy.
Krzysztof Trawicki.
No wydaje mi się, o tych plusach, które tu pani minister mówiła i o tych wyjątkach, o których mówiła również ty, czy zastrzeżenia, o których mówiła pani poseł Arciszewska, one są, tylko czy my budujemy, czy powinniśmy budować na tych wyjątkach, czy powinniśmy na pewną ogóle budować tą reformę. Wydaje mi się, że państwo i w to wszystko, te wyjątki i dotyczące infrastruktury, też mówimy o tym przygotowaniu.
I też, przepraszam, że powiedzenia zwalczania sytuacji tak zwanej złej szkoły, tak. To się też niestety może
ale
zdarzyć.
I ja tylko chciałbym, dla rodziców, to był
pani
podstawowy
poseł, Krzysztof Dzień Kobiet. Dzisiaj ja bym chciał
też... przedstawicielu, Dzień Kobiet jest cały rok, ja wyznaję.
Więc, ale niech pani pozwoli, że ja dokończę.
Dajcie rodzicom wybór.
Chcę powiedzieć...
Nie pójdźcie do poradni.
Wybór jest.
Panie marszałku, jeszcze raz proszę.
Ja chcę tylko... sam ma podjąć tę decyzję.
Muszę poczekać chwilę. Ja tylko bym spuentował to tym, że wszystko oprócz tym, o tym, co pani minister powiedziała o tej reformie w plusach i tak dalej, żeby to wszystko miało pełne odzwierciedlenie subwencji, którą dostają samorządy. Bo tu jest trochę problem, że niekoniecznie, nie do końca jest to dowartościowane akurat. No to wszystko, o którym mówimy, ma odzwierciedlenie w subwencji. A chciałbym tylko jako z punktu widzenia i samorządowca i tak dalej, żeby to było pełne odzwierciedlenie i o tym, co kolega też mówił, że
Oczywiście, bo ta subwencja na tym poziomie daje...
i tej bezpłatnego
ale to jest podstawowy problem, że są zadania bez pieniędzy. Wracamy do punktu wyjścia.
Panie marszałku, chcę spytać o także szkolnictwo na jakby trochę wyższym poziomie, czy też szkolnictwo dla starszych dzieci i młodzieży. Wszyscy zaczynamy dyskutować bardzo wyraźnie w tej chwili o szkolnictwie zawodowym. Tak. Jest to takie wyzwanie, które przed nami stanęło. Okazało się, że takie dążenie do masowego szkolnictwa ogólnokształcącego i poszerzenia też liczby osób z wyższym wykształceniem z punktu widzenia rynku pracy okazało się być kontrowersyjne. No i teraz...
No i bardzo się cieszę, bo oprócz tego, że w województwie ten rok nazwaliśmy rokiem matematyki, to również w kraju jest rok szkoły zawodowców. Rzeczywiście to, co na przełomie naszych przeobrażeń, czym zachwyciliśmy Unię Europejską, to tym hydraulikiem, tym elektrykiem, budowlańcem. I to myśmy czasami żartowali, a na zachodzie wcale to nie było żartobliwe, bo i ta luka się zrobiła. Raz, że to związane jest z migracją i tak dalej. I dobrze, że ma to odzwierciedlenie również i w regionalnym programie operacyjnym, bo chcę powiedzieć, że w samym regionalnym programie operacyjnym jest ponad 77 milionów euro do dyspozycji rozwoju tego szkolnictwa zawodowego, ale również Europejskiego Funduszu Europejskiego jest chyba ponad 50, o ile pamiętam. Ale prawda jest taka, że to szkolnictwo zawodowe odbudujemy wtedy, kiedy ono będzie realizowało zapotrzebowanie rynku, czyli przedsiębiorców. I to musi być. I piękna konferencja chyba przedwczoraj, na której byłem w Parku Technologicznym, to wszystko dokładnie pokazała. Oczywiście na przykładach pozytywnych, bo to nie jest tak, że jest czarny obraz. Mamy tu szkoły łączności, szkoły budowlane, w Kwidzynie piękna współpraca starostwa z International Paper, więc to były przykłady pokazane, jak to powinno się odbywać. Czyli na zapotrzebowanie, bo dziś produkujemy w tych szkołach zawodowych A to wynika z tego, że pewnej kadry mamy w tej chwili. Brakuje prawdziwej kadry zawodowców. I czasami organizacje założycielskie, to są starostwa, podejmują decyzje w swoich szkołach, dlatego że mają takie kadry, a nie pod zapotrzebowanie rynku. Ale dobrze, że to się zaczęło. Ja to widzę, bardzo patrzę na to optymistycznie, bo wreszcie jest współpraca firm, przedsiębiorców z szkołami. I to i tak to powinno wyglądać. Wydaje mi się, że i te środki, które na to są, jeszcze nawet w Wojewódzkim również Urzędzie Pracy.
Katarzyna, ja muszę to powiedzieć, że bardzo wysoko oceniam akurat strategię rozwoju województwa pomorskiego pod tym względem i wiem, że tu jako priorytet jest wzmocnienie tego obszaru. Pamiętajmy, że jesteśmy w trakcie wchodzenia zmian prawnych dotyczących kształcenia zawodowego uchwalonych przez Sejm, zresztą właściwie prawie jednomyślnie pod koniec poprzedniej kadencji. I one wchodzą aż do roku 2017. Tak. Wtedy dopiero na rynek pracy będą wchodzić ci, inaczej można powiedzieć, wykształceni w tym sektorze zawodowym, ale tu ma szansę w naszym regionie ta cała zmiana być właśnie wzmocniona przez fundusze europejskie ze strony marszałka i liczę na to, że ten proces, który się zaczął, bo są i tu jest w toku, wiem, że projekt badawczy, taki tak, analityczny ze strony marszałka robiony, żeby z jednej strony właśnie pokazać i te dobre praktyki i wzmocnić te miejsca, gdzie no, trzeba trochę to przebudować i zacieśniać również więzy szkoleń praktycznych tu z pracodawcami, bo te możliwości prawne w tej chwili są, że ludzie pracujący ci u konkretnych pracodawców mogą również być nauczycielami właśnie praktycznej nauki zawodu, egzaminatorami, stanowiska egzaminacyjne mogą się odbywać w bezpośrednich warunkach pracy. Te ramy prawne są, no trzeba, żeby te rozwiązania jak najszerzej wchodziły. Jak mówię,
odnoszę takie wrażenie, że duża część pracodawców długi czas dość z dużym dystansem na to patrzyła. Jakby,
nie do końca ma świadomość pewnych nowych możliwości.
Znaczy po prostu prywatni przedsiębiorcy bali się, że to oznacza, mówiąc najkrócej, wydatki z własnej kieszeni. I to chyba też był taki bardzo wyraźny problem, który się
pojawia. Również kursy, które mogą być organizowane również przy współpracy pracodawców, mogą w tej chwili mieć zwrot subwencyjny, czyli jest ta możliwość, że nawet jeżeli pracodawca wyłoży jakieś środki na szkolenia pod kątem swoich potrzeb, to jeżeli to zgodnie zrobi z pewnymi ramami prawnymi, to ma szansę liczyć na pewien zwrot kosztów. Także takie ramy prawne się pojawiły, jeszcze niedostatecznie się z nich korzysta. Bardzo ciekawe było ostatnio relacja właśnie na podkomisji, połączonym posiedzeniu podkomisji jakości edukacji i kształcenia zawodowego pana dyrektora Smolika, który relacjonował, jakie są wyniki tych tak zwanych nowych egzaminów zawodowych, które w tej chwili wchodzą. I warto zwrócić uwagę na to, że dużo wyższe wyniki są średnio osiągane właśnie ludzi po kursach zdających te egzaminy lub wręcz eksternów, bo taka możliwość też się pojawiła. Jeżeli ja uważam, że w praktycznych warunkach pracy się nauczyłem jakichś umiejętności, mogę się zgłosić eksternistycznie do potwierdzania kwalifikacji zawodowych i ci eksterni powyżej 80% mają zdawalność, a w szkołach tylko 60 parę procent jest średni wynik. 56, także zależy mój, ale mówię tak globalnie, te dane właśnie eksternów i kursów kwalifikacyjnych są bardzo wysokie. Jeszcze nie jest tak wiele osób, które się na to decydują, bo tam no to są parę tysięcy w skali kraju, to nie jest tak dużo tych kursów i eksternów, ale niemniej bardzo są ciekawe to dane i warto w ogóle, żeby ta świadomość pojawiła się, że tak można, że można pójść jako ekstern, potwierdzać kwalifikacje, że można u pracodawcy robić kurs i dostać dotację na to. To są konkrety i to warto wiedzieć.
Tu jakby dwie rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, szkolnictwo zawodowe i to rzeczywiście jest najgorszy chyba element tej reformy z roku 1999 pana ministra Handke. No, warto.
Ale od 2009 już wchodzą nowe zmiany porządkujące.
Prawda. Warto sobie przypomnieć tak historycznie, że wówczas i PiS, i Platforma Obywatelska, ci politycy jako Unia Wolności, jako AWS te zmiany wprowadzali.
Ale nie wiemy, co by było, gdyby one weszły, bo pani minister Rybacka je wszystkie zawróciła. Może gdyby wyszły, byłoby lepiej.
Dobrze, teraz...
Akurat na tym etapie się udało zawrócić.
Teraz niestety. Akurat druga pani wykorzystuje mój czas, takie moje szczęście widocznie. Jesteście.
Mamy wzięcie.
Po pierwsze, rzeczywiście szkolnictwo zawodowe jest ważne. Wzięcie. Są dobre praktyki także w Europie, także szkolnictwa zawodowego, które świetnie działa na przykład w Niemczech. Dobrze, że to wszystko się dzieje w tym kierunku, chociaż w tej chwili, bo to szkolnictwo zawodowe jest ważne i potrzebne. No pod tym względem niepokojące były działania, czy projekty działań na przykład w Gdańsku. Gdańsku, likwidacji tych dwóch szkół zawodowych poprzez połączenie z innymi. No dobrze, że póki co na rok, miejmy nadzieję, że trwale, z tych projektów pan prezydent Adamowicz się wycofał, bo to jest akurat w kierunku przeciwnym do wymogów i do zapotrzebowania rynku pracy. I właśnie druga rzecz, a propos tego, o czym pan redaktor też wspomniał, wzrostu liczby ludzi z wyższym wykształceniem, że to jest niepotrzebne z punktu widzenia rynku pracy, to oczywiście ta skolaryzacja, ten wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem, to jest też sukces tych naszych lat ostatnich. Natomiast kilkudziesięciu, tak naprawdę po 89 roku, problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, że nasz rynek pracy nie wchłania ludzi z wysokimi kwalifikacjami, z dobrze wykształconych, a tak naprawdę no, to jest ten problem, który realizują w koncepcji takiej neoliberalnej rządy właśnie Platformy Obywatelskiej od lat wielu, i ogólnie neoliberalne rządy prawicowe, koncepcja niskich płac i konkurowania przez niskie płace także w wymiarze gospodarki globalnej. Gdybyśmy postawili większy nacisk na innowacyjność, na nowe technologie, to wówczas ci ludzie świetnie wykształceni znajdowaliby pracę w Polsce i to jest jakby to, na czym trzeba się skupiać długofalowo, dlatego że nie jesteśmy w stanie i nie powinniśmy też jako Polska konkurować, nie wiem, z Chinami czy Wietnamem, jeżeli chodzi o koszty pracy, ale raczej stwarzać technologie, stwarzać patenty, stwarzać innowacje, być liderem rynku.
Zaprotestować, że jestem przeciwnikiem wyższego wykształcenia. Nawet bym powiedział, zaryzykuję takie zdanie, że jestem zwolennikiem tak zwanego niepotrzebnego wykształcenia jako sam historyk starożytnej Grecji. Uważam, że każda tak zwana niepotrzebnie zdobyta wiedza jest jednak wspaniałą wiedzą, którą dla przyjemności
można zdobyć. Ale przede wszystkim z tego wynika też coś takiego, można, że czym wyższy mamy poziom wykształcenia, tym łatwiej nam się nauczyć czegoś nowego.
Chciałbym was namówić pomału do przejścia do ostatniego tematu, czyli wyborów.
Ale ja się w tej kwestii nie wypowiedziałam, w związku z tym chciałabym powiedzieć coś. Oczywiście tylko nie mówmy o ilości, ale o jakości, bo ta jakość się zmieniła, jak pan wie, na przestrzeni lat, bo ilość zniszczyła jakość. I to też jest następny temat do dyskusji, jeżeli chodzi o wyższe uczelnie. I sprawdziła się zasada, że nie każdy musi mieć wyższe...
Na szczęście nie wszystkie.
Nie każdy musi mieć wyższe wykształcenie. Ja jeszcze tylko powiem, że na reformę, o której pani minister mówi, Donald Tusk miał przeznaczyć 370 milionów, a dał 40, więc to jest zasadnicza różnica. Trochę, 45. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o zawodowe szkolnictwo, my w ogóle zapominamy również o rzemiośle, które zostało po prostu potraktowane w sposób karygodny. Rzemiosło bowiem było zawsze bardzo ważne w życiu gospodarczym Rzeczpospolitej i warunki, w jakim przyszło tym mistrzom, którzy kształcili właśnie osoby, które wielu zawodów były wyuczone, powinno się z pietyzmem i z wielką dbałością o to środowisko myśleć, układając jakąkolwiek reformę, i tego brakuje. O rzemiośle się w tej chwili w ogóle nie mówi.
Rzemiosło, przepraszam, jest elementem systemu.
Jeżeli można, pani minister, jeżeli można, bo naprawdę, jeżeli chodzi o miarę czasu, to ja mogła śledztwo przeprowadzić, chciałabym też się móc wypowiedzieć. Zawodowe szkolnictwo. My mamy lukę i ja jestem w stanie i się przyznaję, to był błąd, bo my, jeżeli, to nawet nie chodzi o samą reformę, ale chodzi o fakt, w jakim gospodarczymi problemami my się borykamy, o tym, co mówił mój przedmówca, że ci fachowcy wyjechali, myśmy przestrzegali, że my nie będziemy mieli fachowców, którzy wyjadą, a my tutaj nawet często nie mamy kim szkolić. My najpierw musimy kadry wyszkolić,
o tym mówiłem,
żeby móc szkolić tych, którzy będą za 10 lat rzemieślnikami albo osobami w danym fachu, jeżeli też nie wyjadą, bo to jest ten sam problem, co z wykształconymi ludźmi, którzy no, tu pracy nie znajdują, a zasilają inne.
Albo znajdują nieadekwatną
i rodziny
do tego
też
wykształcenia.
Tam, więc to jest niestety, a to są naczynia połączone, więc tu
ale
jest luka i choćby
również,
nie wiem, jakie konferencje i sprawozdania tu ktoś przedstawiał, to są lata, najpierw kadry, potem powrotu przez tą kadrę wykształcenia tych w zawodzie ludzi, do tego, żeby był system gospodarczy pozwalający im tutaj zakładać przedsiębiorstwa, pracować dla przedsiębiorstw, bo my jesteśmy, przepraszam, wyrobnikami jesteśmy, bo właśnie chodzi o te technologie, o których pan mówił, to jest święta racja. My powinniśmy te technologie technologię mieć tu, a nie dla innych technologii produkować półfabrykat albo wyrabiać coś, co znowu idzie za niższe siłę robocza, mniej opłacana, idzie na rynki europejskie dla innej firmy, która po prostu korzysta z tych różnic. No my w ten sposób, to jest droga donikąd. I ja przepraszam, ale jak ja mam się licytować na programy, to Platforma Obywatelska, jeżeli chodzi o program gospodarczy, to ja nie wiem, co zrealizowała, bo są tylko wyższe podatki, daniny, restrykcje, odmowy, domiary i tak dalej. I to jest realne życie. My zacznijmy to życie gospodarcze układać tak, jak się do tego zobowiązaliśmy.
Została nam po minucie do zrelacjonowania kampania prezydenckie. Właściwie wydaje mi się, że łatwiej, jakbym to ja opowiedział, Andrzej Duda w Londynie. Ubiega się o głosy tych, którzy wyemigrowali.
No i słusznie. Prawo i Sprawiedliwość bowiem zawsze mówiła o współpracy z Polonią, o tym, jak należy Polonię traktować, jakie fundusze powinny być przekazywane, jaki powinien być związek i dbałość o Polonię. Ja się zajmowałam tym wiele kadencji i wydaje mi się, że obserwując to, jak politycznie nawet, bo to są uwagi Polonii, likwiduje się konsulaty w tych czy innych miejscach, przenosząc je do miejsc bardziej przychylnych Platformy Obywatelskiej, no to jest też poziom właśnie uprawiania polityki. Więc niech prezydenci jeżdżą, a nie mówią się, chwalą, że nie jeżdżą, bo bez jeżdżenia nie ma wiedzy o świecie, o tym, jak funkcjonują nasi rodacy za granicą i nie tylko. I wtedy bardzo trudno jest rozwiązywać problemy we własnym kraju, gdy nie ma doświadczenia, informacji z
południe konwencja krajów. Wyborcza Bronisława Komorowskiego, nie wiem, czy tym razem będą jakieś baloniki, ale w każdym razie rozumiem takie wielkie otwarcie.
Ja po prostu mam przekonanie, że Bronisław Komorowski sprawdził się jako prezydent, że swoją codzienną pracą i swoim działaniem przekonuje do tego, że jest odpowiednim kandydatem. I musi się koncentrować też na bieżącej pracy, a nie tylko na kampanii.
Ja odnoszę takie wrażenie, że Adam Jarubas miał razem z przewodniczącym Piechocińskim trudny tydzień, dlatego że zarzucano niektórym wypowiedziom, jak rozumiem, prorosyjskość. Czy pan miał też takie wrażenie, że pewna granica została przekroczona?
Na niebezpieczną ścieżkę wszedł.
To znaczy tak, no na pewno kolega Jarubas nie jest kandydatem koalicyjnym, więc ma prawo mówić swoim głosem. I to, co Piechociński powiedział, to my wszyscy podskórnie czujemy. A co on powiedział? Nieprawdę? On powiedział prawdę. Dokładnie, co o sytuacji na Ukrainie. I dlaczego mamy to nie mówić? Mówić, nie wiem, czy się Putin cieszy, natomiast powiedział prawdę i jeżeli mam się w świecie nawet polityki pewnymi wartościami obracać, to powinna być prawda, bo wtedy jak jest prawda, to są wyciągane odpowiednie wnioski i nie jesteśmy zaskakiwani, jak w historii u nas bywało.
Czyli wniosek jest taki, że trzeba Ukrainę Rosji oddać,
no
tak?
No nie, to już tak powiem, nie wchodźmy w polemikę.
No ale to na to wygląda, to jest przerażające.
Ja myślę, że dyskusja w tej sprawie moim zdaniem była ciekawa i to jest akurat ważne.
Pierwszy zawsze machajmy tą szabelką.
Chcę wrócić do Magdaleny Ogórek, która zaczyna jakby kontaktować się z opinią publiczną i z dziennikarzami. Czy to jest jakiś nowy etap w kampanii?
Tak, wydaje się, że tak. Wydaje się, że to jest nowy etap tej koncepcji strategii wyborczej Magdaleny Ogórek. Dzisiaj spotkanie, ważne spotkanie z kobietami, na którym między innymi Magdalena Ogórek będzie apelować do prezydenta Bronisława Komorowskiego o niezwłoczne podpisanie tej ustawy ratyfikującej konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Dobrze, że Platforma Obywatelska, oczywiście ze względów propagandowych wyborczych, ale dobrze, że
użyła swojej większości w Senacie.
Że w końcu lepiej późno niż wcale, że po prostu ratyfikacja tej konwencji w Polsce, mam nadzieję, nastąpi, no chyba, że pan prezydent Komorowski dalej będzie stał w rozkroku, tak jak Platforma przez wiele miesięcy. Magdalena Ogórek między innymi o tym na spotkaniu z kobietami będzie mówić. To jest bardzo ważny krok w stronę praw kobiet i w stronę tak naprawdę poprawy jakości
bardzo
życia i jakości
Dorota
prawa w Polsce.
Bardzo Czeska, Katarzyna Hall, Krzysztof Trawicki.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Dla kobiet.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkie nasze koleżanki.
Czukowski, bardzo
dziękuję serdecznie. Również
koleżanki. Duży prezent zrobiliśmy paniom, także jeszcze raz wszystkim dziękuję.
Panie przedbiornika, wszystkiego najlepszego.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.